Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa, a gościem programu jest profesor Jacek Wysocki, specjalista chorób zakaźnych, wykładowca, autor podręczników akademickich. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przepraszam, że też nie wymieniam wszystkich pana osiągnięć, bo trwałoby to do wieczora. Ale pojawił się nowy mutant koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Ponoć jest o tyle groźniejszy, że jeszcze szybciej się przenosi, łatwiej się nim zarazić. Czy mamy się czego obawiać, panie profesorze?
Ja na razie bym działał uspokajająco, dlatego że kontaktujemy się z kolegami i w Polsce, i za granicą, co o tym mutancie wiemy. I okazuje się, że wiemy bardzo mało. To znaczy, on został wykryty w Anglii, ale tu trzeba dopowiedzieć, że Anglia ma najbardziej rozbudowany system nadzoru nad wirusami. I tam po prostu około 10% wirusów wykrywanych u ludzi testuje się co do ich budowy. To jest ogromna praca, którą oni wykonują i oni to wyłapali. Tego wirusa znaleziono następnie w Holandii, w Belgii, w Niemczech.
We Włoszech.
Oczywiście nie mamy żadnych danych polskich, bo u nas po prostu aż tak intensywnego nadzoru nad wirusami nie prowadzimy, co zresztą daje nam do myślenia na przyszłość, że może coś trzeba by w tej sprawie zrobić, ale jak zastanawiamy się nad intensywnością przepływu ludzi z Anglii do Polski, z Polski do Anglii, to mamy takie niepotwierdzone przekonanie, że ten wirus może w Polsce już być.
Tak, i to pewnie od dłuższego czasu można przypuszczać nawet, prawda?
Pierwsze sygnały o tej mutacji podobno pochodzą z września tego roku. I jeżeli to jest prawda, to ten wirus na pewno w Polsce też jest.
No to w związku z tym, panie profesorze, moje kolejne pytanie. Czy to coś jeszcze bardziej czy to jest coś bardziej groźniejszego od tego, z czym mamy w tej chwili do czynienia w Polsce? Czy będzie wymagał też innego leczenia? Czy może mieć jeszcze jakieś poważniejsze objawy też? Bo to jest też pytanie ważne, wydaje się.
Na razie wiemy o tym wirusie bardzo mało. I to, co w zasadzie Anglicy pokazali, to, że ten wirus ma dużą zdolność rozprzestrzeniania się, że on jakby szybciej przechodzi z człowieka na człowieka, łatwiej się nim zarazić, ale to też trzeba uzupełnić o jedną informację, że te wiadomości pochodzą z modelowania matematycznego, a nie z takiego nadzoru epidemiologicznego. Natomiast na wszelkie nasze pytania, czy ludzie zakażeni tym wirusem chorują ciężej, czy inne grupy wiekowe są atakowane, czy on jest oporny na leki, nie ma odpowiedzi. Nikt tego nie wie i dlatego wydaje nam się, że ta wrzawa, która jest wokół tego mutanta, jest trochę odmierna, bo ten wirus mutuje właśnie bez przerwy. Każdego miesiąca wykrywa się nowe mutacje. Może co jest w tej mutacji dziwne, że na ogół tych mutacji było kilka, w cząsteczce wirusa, w tej jest 22. No to trochę zastanawia, dlaczego ich jest tak dużo.
Ale czy może niepokoić tym samym?
Może niepokoić, że jest to dość duża zmiana. Ale nie ma jakichkolwiek innych danych, a czekamy teraz i to by było interesujące, gdyby się pojawiły na przykład dane, wśród pacjentów w szpitalu przeważają ci pacjenci na przykład, tak? To byśmy wiedzieli, że on jest groźniejszy, ale takich danych na razie nie ma, dlatego my, muszę powiedzieć, na razie wypowiadamy się uspokajająco, bo nie ma takich danych, które by nas postawiły na barszcz.
Czyli, panie profesorze, jeśli dobrze rozumiem, nie możemy w tej chwili powiedzieć, czy on wymagałby innego leczenia, tak, innego sposobu leczenia, czy może mieć jeszcze na przykład te poważniejsze objawy. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na te pytania, tak?
Nie ma takich danych.
Słyszeliśmy dzisiaj, że szczepionka ma dotrzeć do Polski 26 grudnia. Czy szczepionki w ogóle, które właśnie trafią do pierwszych pacjentów w Polsce już niebawem, będą nas zabezpieczać także przed właśnie możliwymi tymi mutacjami koronawirusa?
Na dzisiaj się wydaje, że tak, dlatego że prawdopodobnie te zmiany nie są tak duże, żeby ta szczepionka nie działała. My zresztą mamy takie przykłady z innych szczepionek, które używamy na co dzień, chociażby rotawirusowa jest taka, że mamy w niej jeden typ wirusa, a on chroni przed pięcioma typami wirusa. Więc to musiały być olbrzymie zmiany. Żaden producent nie opiera swojego produktu na jakimś jednym tylko fragmencie budowy białka. No każdy producent się liczy z tym, że wirus mutuje, zwłaszcza wirus RNA, więc zwykle tych takich punktów zaczepienia jest więcej, chociaż jest faktem, że ta mutacja, która jest, pochodzi z kolca wirusowego, z kolca wirusa, czyli z tego fragmentu, który jest wykorzystywany do produkcji szczepionki.
Ale czy jakieś myślenie o tym problemie jest analogiczne wobec wirusów grypy, które też przecież mutują?
Wirus grypy ma dużo więcej mutacji i on mutuje na dwa sposoby. On ma takie coroczne, drobne mutacje, no i ma takie co ileś lat duże skoki antygenowe. Jakie skok antygenowy, to jest wtedy pandemia grypy.
No tak, tylko pytam w tym kontekście jeszcze szczepionek też, prawda? Czy będą za chwilę musiały być nowe rodzaje tych szczepionek? Bo no, nie ma każdego koronawirusa.
No właśnie. Tego do końca nie wiemy. Mhm. Tego do końca nie wiemy. Natomiast wydaje się, że nie ma się co zastanawiać nad zastosowaniem szczepionki, która będzie, z jednego powodu. No, jak spojrzeć na świat, to świat, co jest tym wirusem, nie radzi. I proszę zobaczyć, że od marca wzdychamy, że może już za miesiąc, za dwa będzie koniec, może lato, a tego końca nie widać, tak? I świat jest tak sparaliżowany, że wydaje się, że jeżeli mamy jakieś skuteczne narzędzie, a te szczepienia w badaniach klinicznych pokazały skuteczność, to nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba tą szczepionkę zastosować.
No dobrze, to wobec tego, panie profesorze, czy zgody wydane przez Komisję Europejską, a dokładnie przez tą Europejską Agencję Leków EMA, na dopuszczenie na rynek Unii Europejskiej szczepionki jest dla nas wystarczająca? No i co nam w ogóle mówi też ta zgoda?
To znaczy, co ta zgoda mówi? Otóż Agencja Leków dokonała przeglądu dokumentacji szczepionki przedłożonej do zatwierdzenia, sprawdzając, czy ona była rzetelnie zbadana, bo pewne minimum badania musi być wykonane i ono było wykonane. I to na ogół są badania, które mają powiedzieć nam, po pierwsze, czy jest skuteczna, bo to jest najważniejsze. Mhm. Szczepionka się okazała skuteczna. Drugie, czy jest bezpieczna. Czy nie ma ciężkich, niepożądanych odczynów poszczepiennych po tej szczepionce. Ciężkich, niepożądanych odczynów związanych ze szczepionką nie było. No i wreszcie, jaka jest tak zwana reaktogenność, jak ludzie na nią reagują. I tutaj firma pokazała, że dość duża grupa, oni piszą dosyć często, ludzie mają ból w miejscu podania szczepionki nazajutrz, że dosyć często mają ból głowy, że dosyć często mają jednodniowy skok gorączki. I to opisali, a agencja uznała, no, że to nie są poważne objawy i wobec ciężkości choroby i zagrożeń, które choroba stwarza, to są rzeczy, które można zaakceptować.
Ale pan profesor... Przepraszam, tak? Przepraszam, proszę bardzo.
I na podstawie tych danych, jedno co ludzi niepokoi, zwłaszcza którzy tych procedur nie znają, że to było wszystko bardzo szybko robione.
No właśnie o to chciałem zapytać, to była ta moja przerwa właśnie, czy to tempo nie powoduje, że możemy mieć jednak jakieś obawy, bo pan profesor mówi, że chyba nie.
Nie, tak to, dlatego, tak to rozumiem. To co trzeba było zrobione, natomiast było robione z ogromnym wysiłkiem, w ogromnym tempie, bo od początku światowe agencje zajmujące się zdrowiem mówiły, że sytuacja jest tak poważna, że nie możecie się bawić kilka lat z badaniem szczepionki. Tak? Musi być to zrobione szybciej. I wymyślono pewne procedury, no na przykład taka procedura rolowania. Normalnie jest tak, że całe badanie się zamyka, kończy i dopiero gotową dokumentację poddaje się analizie. Tutaj przyjęto oceny etapowe, że po pewnym etapie już oddawano dokumentację do sprawdzenia, żeby to wszystko przyspieszyć. Natomiast to, co dla mnie jako lekarza jest ważne, na jakiej grupie, na przykład tą pierwszą szczepionkę, która się ma pojawić w Polsce, na jakiej grupie zbadano? No zbadano ją na 45 tysiącach pacjentów.
To jest duża grupa chyba, tak?
Co wydaje się, że jak na szczepienia, to jest grupa taka przeciętna. Robi się badania na 20 tysiącach, robi się na 60 tysiącach. Zależy, czego się spodziewamy. Te 44 tysiące powinny wyłapać wszelkie potencjalne, poważniejsze działania niepożądane.
To jeszcze w tym wątku, czy pan profesor osobiście się zaszczepi, jeśli wolno to zapytać, czy będzie pan zalecał też szczepienie się najbliższym, nie wiem, studentom?
To znaczy, ja zaszczepię się na pewno, już się zgłosiłem. Proszę zwrócić uwagę, pracuję na oddziale zakaźnym.
No tak.
I ja jestem na pierwszej linii frontu, więc tu nie ma dyskusji. na pewno zaszczepię, jak tylko będę mógł, najwcześniej moją żonę, ponieważ jest moją rówieśniczką i dla nas jest to niebezpieczne. Natomiast na przykład mam spotkania ze studentami, na których studenci medycyny pytają mnie, co robić. I ja mówię, idziecie do szpitali, idziecie do domów pomocy społecznej, tak? Musicie myśleć o obu stronach. O tym, że was coś może zarazić i być może w waszym wieku to nie będzie takie ciężkie, ale jeśli wy zarazicie 80-letniego pacjenta, to będzie dla niego straszne.
A co pan profesor oprócz tego, co mówi studentom, mówi sceptykom szczepień? Co mógłby powiedzieć?
Ja wobec sceptyków szczepień zwykle mówię tak. Jeśli mam na szalkach wagi po jednej stronie 500 zgonów dziennie, ponad milion chorych w Polsce i pełne szpitale, a na drugiej szalce ktoś kładzie wymyślone hipotezy, które nie mają uzasadnienia naukowego, to ja wiem, co mam zrobić.
Rozumiem. Jeśli można jeszcze na koniec jedno pytanie, jeśli chodzi o leczenie, ponoć pomocna jest bardzo dość droga zresztą terapia remdesivirem, ale w ostatnich dniach Ministerstwo Zdrowia dopuściło także dużo tańszy lek amantadynę. Czy to jest bezpieczny, a przede wszystkim skuteczny sposób leczenia COVID-19?
Znaczy amantadyna jest terapią bardzo eksperymentalną i myślę, że silnych dowodów na jej skuteczność nie ma. Jest coś takiego przy dopuszczaniu leków, że może być taka terapia ratunkowa. Mówi się, że z angielskiego się tłumaczy, niezaspokojona potrzeba zdrowotna. No nie ma nic lepszego. Remdesivir, my go już znamy, bo go pół roku stosujemy i on się okazuje dosyć skuteczny, tylko trzeba wiedzieć, kiedy go zastosować i trzeba go zastosować dosyć wcześnie. W tej fazie, kiedy wirus jeszcze jest we krwi. A więc jeżeli do szpitala trafia bardzo ciężko chory człowiek, który już choruje 10-14 dni, to jemu remdesivir mało pomoże. I tu jest cały problem, jak wcześniej pacjent powinien trafić do szpitala, jeżeli mamy mu pomóc.
To na koniec jeszcze jedno pytanie. Jutro mamy Wigilię Bożego Narodzenia, to z pewnością będą inne święta niż dotąd. Czy pan profesor zaleciłby także ograniczanie jednak mimo wszystko kontaktów, nawet w rodzinach?
Zaleciłbym to ograniczenie na pewno, dlatego że taka mieszanka ludzi, dziadków, dorosłych dzieci, wnuków, często przyjeżdżających z różnych części kraju, a i niekiedy z zagranicy, to jest mieszanka wybuchowa. To jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza, że ci najmłodsi mogą chorować tak, że nikt tego nie widzi, że oni chorują. Natomiast przekonają się wszyscy po tym, co się stanie za tydzień z dziadkami.
Bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia dla pana profesora i najbliższych. Dobrych świąt dla pana profesora. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Dobrych świąt i zdrowych dla wszystkich słuchaczy, dla pana redaktora.
Dziękuję uprzejmie. Profesor Jacek Wysocki, specjalista chorób zakaźnych, był naszym gościem. Za chwilę dalszy ciąg Radio Ranka z Marcinem Brzyskim. Ja już się z państwem żegnam, życząc oczywiście też wielu łask bożych z okazji świąt Bożego Narodzenia. Dużo zdrowia, oczywiście radości i optymizmu. Ale zapraszam też jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań. Roman Wawrzyniak, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Kluczowy temat.